muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast.
Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Rosik i mam przyjemność zaprezentować Państwu podcast ze spotkania z panią Stanisławą Galicą Górkiewicz z Bukowiny Tatrzańskiej, skrzypaczką podhalańską, uczennicą słynnej Bronisławy Koniecznej, która to z kolei uczyła się u legendarnego Bartłomieja Obrochty. Pani Stanisława jest też znaną popularyzatorką muzyki i kultury góralskiej. To, co było dla mnie i myślę również dla towarzyszącego mi w nagraniach Mateusza Kowalskiego szczególnie istotne, to, że pani Stanisława jest również świetną nauczycielką muzyki i przepięknie potrafi o niej opowiadać. I ja i Mateusz jesteśmy związani głównie z muzyką pogranicza radomską Opoczyńskiego. Jednak pomimo różnic między muzyką z gór i z nizin, różnicy w melodii, w rytmie, w harmonii, myślę, że udało nam się znaleźć z panią Stanisławą wspólny język. Bardzo trudno jest mi nazwać ten rodzaj porozumienia, ale wydaje mi się, że cechą łączącą te dwa muzyczne światy i pewnie nie tylko dla tych światów jest ta cecha zarezerwowana, to chęć utrzymania więzi z ludźmi i z otoczeniem poprzez wyrazistość komunikatu i ta potrzeba przekłada się na brzmienie. Zapraszam. W jaki sposób uczyła się pani od dziadanki?
Ze słuchu nauka, myślę, jest dla wszystkich jednakowa. Najpierw trzeba poznać tę melodię. Jako rodowita góralka nie znałam wszystkich melodii i dziadanka mnie dopiero ich uczyła. A zaczynała w ten sposób, że mi zaśpiewała tą melodię. A potem ją grałyśmy. Ile razy trzeba było ją powtórzyć, tyle razy powtarzałyśmy, żebym wreszcie zapamiętała, jak to leci. No, ale ta nauka najpierw tego śpiewu, ja się nie uczyłam. Ona śpiewała, ja zapamiętałam słowa i grając później już do dziś tą nutę, ja mam w pamięci te słowa i w ten sposób wiem, że nie zgubię żadnej nutki z tej melodii góralskiej, którą chcę wygrać, prawda? Bo te słowa jakby są do tej melodii przypisane i ja, kiedy poszłam z ojcem do tej dziadanki, a miałam już skrzypce, już ze słuchu Sawa w domu nauczyłam się jakby pierwszej cząstki, góry z dolinami, prawda? I tak sobie.
Świetny pomysł, może ja sobie nagram taką jakby tą prostą wersję melodii,
żebym wiedział, bardzo.
Z czego
ja
się
już
zaczyna.
Grałam jakby tą prostą, a potem dziadańka mi ją tylko udoskonaliła. To jest jakby ta druga wersja tej samej nutki, nie? Mhm. Teraz ci zagram tak normalnie.
Ja właśnie chciałem dodać, że sobie słuchałem dzisiaj nagrań takich młodych skrzypków właśnie od was.
Tak.
I wydaje mi się, że to po prostu od razu słychać różnicę, kto zna tą śpiewaną melodię, a kto nie zna. Że jak pani gra, to słychać, że po prostu to jest melodia, która ma bardzo jasny kontur swój, ale jest ograna. A widziałem takich skrzypków, którzy grają bardzo szybko, bardzo precyzyjnie, zdawałoby się bardzo dobrze. Nie da się wyróżnić w ogóle tej melodii.
To mnie najbardziej martwi w dzisiejszej muzyce góralskiej, że właśnie to spłaszczanie, ten brak takiego czytelnego rozróżnienia dla danej melodii, że ten sekund też im prostszy, czyli te 4-5 podstawowych chwytów, czysto zagranych, stanowi ten podkład muzyczny do tej góralskiej nuty. Ale Dziadońka grała inaczej. Do każdej nuty miała indywidualnie dobrany sekund. I nie musiała grać na prym, tylko wystarczyło, że zasekundowała i już wiadomo było, o jaką nutę chodzi. To może na początek proponuję zagrać kilka nutek z tym prostym sekundem, bo i chodzi tu o te krzesane, które wymagają w sumie z reguły prostego sekundu. 2-3 chwyty, szybko się gra, tancerz szybko tańczy. Nie bardzo jest miejsce na wyrabianie takiej bardzo koronkowej palcóweczki. Ja zagram ty za sekundę i tą wiecną. Ponieważ ona tak grała i tak właściwie uczyła i tak wymagała, to ja do tej pory nie umiem tak naprawdę tak prosto zasekundować na przykład tej nuty. Dziś od górali nie wymaga się tego, żeby on podsłuchiwał drugiego skrzypka na przykład przy nauce muzyki, bo tak podsłuchiwali, bo nie każdy już chciał pokazać swoje możliwości, tylko szli pod okno, prawda, gdzie tam grali, w szałasie czy gdziekolwiek i podsłuchiwali ci młodzi chłopcy, co było tym cenniejsze, jak potem z tego wyrósł kolejny świetny muzykant. Wszystko się zmienia i kwestia jest taka, żeby świadomie wiedzieć. Dzisiaj rzecz polega bardziej na świadomości niż zdobywaniu tych umiejętności, bo zdobyć umiejętności nie ma problemu. Chłopiec chce grać, idzie, rodzice wysyłają do szkoły muzycznej, opanowuje instrument, bierze kaset, milion do wyboru, do koloru, bierze zapis nutowy, proszę bardzo, już gra. Nie ma jakichś takich problemów, że on się nie może nauczyć. Jak się chce, może się nauczyć. Natomiast pozostało nam dbać o to, co było, o tą cenną tradycję, rzeczywistą, właśnie to, czym możemy się dzisiaj chwalić i co nas jeszcze w jakimś stopniu wyróżnia. No nie wiem, czy chce pani tam za dwie te same ołóweczki?
Bardzo.
Też będę musiała zagrać.
Moim zdaniem tak.
Thank you.
próbuję sobie wyobrazić, w jakich warunkach była wykonywana ta na przykład melodia. Czy ona była
nuta
właśnie...
Nuta góralska, nuciska. W każdych. Sabałówki to głównie nuty do śpiewu, do tego przekazu. Góry z dolinami, doby kwosło złocić, ej, kiedy się mi wciały młode rocki wrócić. I takie różne. Forma przekazu, śpiewka. Oczywiście w późniejszych latach, jak premista był sprawny, a zaśpiewał mu tancerz, bo akurat tylko taką znał, to on ją zagrał do tańca, ale nie jest to taka typowa nuta do tańca. Do tańca to są te właśnie ozwodne, do tych kółeczek, prawda, takie dynamiczne, już same w sobie niosące ten dynamizm, te krzesane właśnie. Natomiast te takie właśnie śpiewne i te sabałówki, których jest kilka, i te wartościowe, to były głównie nuty do śpiewu, do przekazu i przekazywały w sobie te treści, które niosło w tym momencie życie, czyli wszelkie smutki i żale, dole i niedole, ale także radość i wesołość. To, co niosło w życie, a także to, co akurat dziewczyna tam jakieś zawiedzione nadzieje przekazywała. Więc znowu to zależało od momentu, sytuacji, interpretacji. Jeżeli chwila była radosna, to ta śpiewka była radosna. A jeżeli była smutniejsza, refleksyjna, to taka też i była w swoim przekazie, prawda?
Pięknie pani to nazywa, że to melodia do przekazu.
Bo po to były. Przecież te hale tatrzańskie były jednak w sporych od siebie odległościach, prawda? I to były najrozmaitsze przekazy. To nie było to, że tylko emocje, prawda? Czy uczucia, czy stricte informacje. Bo także... Ale także informacje tego typu, na przykład Baca, nasza Łasie. No niegdyś było to zbójnictwo. Były te wzajemne, prawda, tu ten Liptów słowacki, tu pod Halę. Tam pasą te woły, bogatsze troszkę ziemię już bardziej na południe, prawda? To i ci, ten Liptów choć bieda, ale jednak nie aż taka jak na Podhalu. Więc zdarzały się te wypady wzajemne. Po prostu porwać, ukraść te parę wołów, przegnać przez tymi graniami na polską stronę, prawda, za rzekę Białkę, która to Białka oddzielała tę część słowacką od Polski. Tak jest do dziś. W związku z tym były te tak zwane zatargi, te kosiłki, które się potem wyprostowywało. Juchasi z owcami szli na halę, czasami dość daleko. Baca zostawał ważyć te sery w szałasie i wtedy wpadali Luptowianie z ciupaskami, sikierkami. No i Baca nie miał wyjścia. Musiał często, jak zdołał, wołać o pomoc. I stąd te trąbity, te piszczałe, grube. To był specjalny dźwięk. Ja państwu nie potrafię powtórzyć. Ale on mówi, pozwólcie mi jeszcze, zanim, prawda, nastąpi ta okropna chwila, prawda. Więc no to zagrojcie se Bacą na koniec. No i on na tej piszczałce. I to były specjalne dźwięki na taką okoliczność. Juchasi słysząc, już lecieli z ciupaskami z powrotem i często, gęsto potem kończyło się to okrywami, prawda, porachunkami, no, którzy... Tak to bywało, no niestety. Więc były i takie. To już trudno to do końca identyfikować z muzyką jako taką. Ale instrument, prawda, był do tego celu wykorzystywany. Czy jakiś rożek, czy coś tam, jak mieli taki. Wszystko to było wydłubane z kawałka drewna, proste, prymitywne i nie żadne z klawiszami skomplikowane instrumenty. Najprostsze, ale wydające dźwięk. No, a co do muzyki? No więc tak jak mówię, te śpiewki przeróżne, przenoszone z miejsca na miejsce, bo przecież tak naprawdę granic nie było, Austro-Węgry. Muzykanci zawsze mieli w sobie tą ciekawość, prawda? Usłyszał piękną melodię. Do dziś dnia na festiwalach obserwujemy takie rzeczy. I już muzycy się schodzą razem, już na słowo, już próbują naśladować, prawda? Naśladowali. I niewątpliwie są te znaczące wpływy, prawda, i ze Słowacji, i z Orawy, a szczególnie ze Spisza, gdzie ta muzyka jest bardziej melodyjna, taka bardziej może do tańca, chwytająca ze serca.
To ja tą Bartusiową bym jeszcze...
A, Bartusiową, dobrze. ratusiowych no, też było więcej. I nie wszystkie takie żewne. Do tej na przykład są słowa takie. Dziadenka śpiewała. Ej, idą Sołowiecki, pięci stawską pyrcią, hej, Juchasa nie widać, ino dzwonki z bercą. Prawda, jakie piękne to słowo. Można każde inne do nich dopasować, ale to taka właśnie pasterska na tych halach. Juchasi sobie śpiewali. No, niewątpliwie miało to w sobie wielki urok, a przez ten urok także i wartość, bo rodziło jakieś tam uczucia w sercach pozytywne. Jestem o tym przekonana. Tak, były też takie śpiewki, tak jak mówię, zaczerpnięte. Krywaniu, krywaniu wysoki, no niezwykle chwytająca za serce nucicka. I też niektórzy twierdzą, a sięgnęliście na Słowację, bo tego. No sięgnęliśmy, ale ten krywań, Hawrań, Tatry Bielskie są tuż przy Łysej Polanie. Dziadańka się rodziła na Łysej Polanie, to była jakby u siebie. No jak może powiedzieć, że to jest obce zapożyczone, skoro to miejsce, prawda, gdzie niemal żyła i się urodziła, do Żdziaru chodzili na jarmarki. To było wszystko blisko. Dopiero dzisiaj badacze i etnografowie zaczynają to komplikować, bo a to tak zalicza, to wpisz w regułkę, tak jak wpisz szczęście w regułkę. No nie da się go wpisać. No.
Reguły wyznaczają poszczególni mistrzowie instrumentów.
No czy ja wiem, oni też wchodzą w jakiś już utarty tor. Oni też wchodzą. Oni go tylko kontynuują. I rzecz na tym polega, żeby w ten tor wdepnąć, tego się trzymać, natomiast wkładać także część siebie w to, co się robi, i te ozdobniki to już jest rzecz indywidualna, prawda? Jeden gra tak, drugi tak, natomiast trzyma się tej dawnej nuty, a te dawne nuty polegało to na tym, że ten szkielet tej nuty jakby był prosty, prawda? Natomiast sami ludzie śpiewając i grając dokładali te kolejne wersje, jakby to można było powiedzieć. Dziadońka też. Ja gram sabałówkę i gram jej trzy wersje według dziadońki, tak jak mnie nauczyła. Trzy razy, za każdym razem inaczej. Ona tak mogła każdą nutę. To tworzenie na chwilę, na moment, na już. Ja grałam na tym koncercie, to był konkurs sam Karola Szymanowskiego, 52 rok. No słychać, jak ona gra. I słychać, jak różni się ta jej gra. No jaka precyzja wykonania, a jednocześnie ta miękkość, tak powiedziałabym, ta kobieca miękkość właśnie, że to się słyszy w tej muzyce, że to gra inny skrzypek, że to chyba jednak baba, no tak naprawdę. Bo ona ile razy gra, za każdym razem inaczej. No jakoś tam z tego coś zdołałam uzyskać. No sporo, a w tym co sporo, to jest dużo jej właśnie tej takiej, tej nuty, tej różnorodności. No ona też nie zdobiła dużo, ona nie znosiła szybkiego tańca. Twierdziła, że tancerz ma tańczyć do muzyki, a nie odwrotnie. Muzykant gra źle tancerza, bo tak było na Podhalu. To muzyka gra tancerzowi i on narzucał tempo, bo jak był sprawny i dziki, no to szalał. A jak był stary chłop, a chciał sobie zatańczyć i też, no to ruszał się odpowiednio, bo wtedy były takie odpowiednie nuty. Przedzielone jare zytko. I sporo starych górali to tańczyło, prawda? Tak, dostojnie, swobodnie też te sobie. To jest taka nutka. koncertowe to jest takie, że tak powiem, wisienka na torcie od czasu do czasu i wcale nie najukochańsze. Najukochańsze jest granie takie, jak ja ostatnio mam, bo niegdyś musiałam grać zespołowi do tańca, chodzić na próby, jazda na występy, obowiązek można by rzec. Przy tym rodzina, dzieci, niewiele czasu, więc to granie nie było takie satysfakcjonujące. Ono dopiero dziś jest takie prawdziwie satysfakcjonujące, kiedy ja mam dużo czasu, kiedy przyjeżdżają do mnie skrzypkowie niemal z całego Podhala i młodzi i starsi, spotykamy się i gramy dla przyjemności. Siadamy na tarasie, gramy, chłopaki śpiewają, no radocha, to jest to. A ja pamiętam z dzieciństwa właśnie, bo urodziłam się w Bukowinie, ale też nie w centrum, tylko na obrzeżach, była moja rodzinna chałupa. Na sąsiednie wzgórza to już były sąsiednie wioski, Groń, Leśnica, te chałupeczki takie drewniane, przycupnięte przy ziemi, ale z tym ganeczkiem drewnianym na środku, otwartym, nie żadne szybki. Na tych ganeczkach schodzili się ludzie młodzi i starsi, wszyscy byli, potrzebowali tego kontaktu, tej więzi. Grali i śpiewali. One się niosły, szczególnie w niedzielę po południu, bo wtedy nie było roboty w polu. Ludzie święto szanowali, więc mogli się wtedy spokojnie po południu zejść i sobie śpiewali. I dla mnie to było coś niepowtarzalnego, jedynego, doskonałego, samo w sobie, prawda? I dziś już tego nie ma, rzecz jasna. To jest wraz ze zmianą warunków życia. Skończyła się ta gazdówka, ludzie już nie robią w polu. Obsługują turystów, a turyści mają swoje wymogi. 10 godzina wieczór jest cisza nocna i się wszyscy dziwią, dlaczego górale nie śpiewają, jak niegdyś śpiewali. Bo szli, powiedzmy, w niedzielę wieczorem z tej karczmy, jak długa wieś i śpiewali, prawda? I niosło się to i pięknie było, natomiast no dziś już nie. To, co tradycyjne, co cenne, co warto przechować, bo przecież przyszłość i teraźniejszość budujemy na tradycji. Wybieramy. Zawsze musimy dokonywać wyboru. Wybieramy to, co tego warte. Nasze korzenie. Chronimy je i próbujemy pielęgnować. Właśnie przez wniesienie tej tradycji do naszego dzisiejszego życia. W takim wymiarze, jak to możliwe. Ale z tą pieczołowitością i z tą miłością do tego i z tą dumą. I cieszmy się z tego i chrońmy to.
To był podcast muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.